Prezydent na 96 FM w każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa, panią redaktor w dzisiejszym deszczowym,
szarym deszczowym,
to słońce, że było, przeszkadzało i tak się brzydko zrobiło, no ale to...
Ale może będzie lepiej, bachanalia są, musi się pogoda poprawić, bo koncerty nas czekają bachanaliowe. Prezydencie, zlituj się, tak? Prosili pana mieszkańcy osiedla Braniborskiego, którzy chcieli powstrzymać pana przed budową dwóch bloków, naprzeciwko ich bloków i zlitował się pan. Będzie
znaczy, to nie jest tak, że ja się zlitowałem, czy ja mam prawo litości albo łaski, jak ktoś tak to nazywa, no bo tak naprawdę ja mogę tylko i wyłącznie sprawdzić pewne procedury, które się odbywają. W mieście wiele się dzieje. Różne osoby w różnych miejscach coś robią, coś budują i robią to zgodnie z przepisami prawa. Część mieszkańców twierdzi, że nie, więc moim obowiązkiem jest sprawdzenie. Natomiast
robienie
ze mnie, że tak powiem, ale jeżeli mogę, robienie ze mnie też wyroczni, że ja mogę wszystko w tym mieście, no troszkę mija się sprawą. Oczywiście mogę wyjść w kierunku tego, że w każdym miejscu, gdzie komuś coś się w pewnym sensie jakby nie podoba z tego, co się dzieje, a ktoś inny chce zrobić, wkraczać go orbiter i mówić, to dobrze, to ja to kupię, żeby nie zmieniać stanu rzeczy. Czyli patrz na przykład na osiedlu Braniborskim, jest problem, no to miasto powinno wejść i kupić. Przynajmniej część tak osób uważa. Mamy problem na ulicy Prostej, również powinniśmy wejść i kupić, bo część osób tak uważa. Tylko czy aby na pewno budżet miasta to wytrzyma, czy aby na pewno wszyscy mieszkańcy są też za tym, żebyśmy płacili za wszystko tam, gdzie coś gdzieś komuś w pewnym sensie nie odpowiada. Bo no, są pewne reguły i pewne zasady, które obowiązują również miasto i również jego mieszkańców. Bo prawda jest taka, że my wszyscy, jak jeden mąż, jak usiądziemy przy stole i ktoś się nas zapyta, czy jesteś za rozwojem miasta, czy jesteś za budową nowych obiektów, nowych rozwiązań komunikacyjnych, to wszyscy mówią, no oczywiście, przecież jak najbardziej. Tylko jak przechodzimy do szczegółu, to mówisz, co nie, bo to gdzieś za blisko mnie, to może zróbmy to gdzie indziej. Więc cóż, możemy stanąć na stanowisku takim, że w mieście się wiele zrobić nie da, ale czas pokaże, jak to wszystko będzie.
Ale obiecał pan, że podejmie rozmowy, ale tak? Z nowym właścicielem tej działki. I jakiego rodzaju to będą rozmowy?
Powie pan, no, ale wie pani, to
proszę mi sprzedać
nie ma,
tę działkę,
nie ma jeszcze,
proszę,
nie ma. Mieszkańcy poprosili, żeby wstrzymać po pierwsze wycinkę, bo ich zdaniem są tam ptaki. Jest okres lęgowy, według tego, co tam gdzieś ktoś tłumaczył, ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, podobno w tym okresie nie można. W związku z tym poprosiłem, żeby wstrzymać tą wycinkę, która tam się odbywa, do momentu, kiedy sprawdzimy, czy aby na pewno ona jest zgodnie z przepisami prawa realizowana. To jest punkt pierwszy, więc jak już to
czyli
sprawdzimy...
chodzi o odłożenie w czasie tej wycinki.
No na dzień dzisiejszy tak, no bo ja nie mam też takiej możliwości, że robię sobie co chcę, tak jak mi się podoba, bo no, przepisy prawa to jasno określają. Ja nie jestem pan i władca, jak król czy jak Cezar w Rzymie, który mówi, to dzisiaj zrobimy tak, bo mam taki sen. Jutro zrobimy tak, bo jest inaczej. Nie, są przepisy prawa, które jasno określają. I w ramach tych przepisów ja też muszę się obracać, bo gdyby było tak, jak co niektórzy mówią, że ja mogę wszystko, no to powiedzmy sobie szczerze, zdenerwuje mi któryś radny, no to na drugi dzień mówię, słuchajcie, no to na stos z nim przestaje być radnym, proszę go wykwaterować. No czy ja mogę to zrobić? No nie. No ale dlaczego nie? No i to jest na tej samej zasadzie tutaj. Procedury zostaną sprawdzone, czy wszystko odbywa się zgodnie z przepisami prawa i nie tylko i wyłącznie przez nas, ponieważ, jeszcze raz powtórzę, to nie jest tak, że my możemy zrobić wszystko i każdemu, że tak powiem, no, nieba uchylić, bo ja wrócę choćby do budowy obwodnicy południowej, też jesteśmy przeciwnikami. Ja uważam, że w niektórych miejscach niestety albo stety będziemy prowadzili politykę, która będzie służyła między innymi wycince drzew, bo to tak naprawdę bardzo często do tego się sprowadza.
Każdy z nas mieszka pewnie w blokach, na miejscu, w których kiedyś te drzewa były.
Nie no.
Oczywiście, że tak. Ale z drugiej strony mieszkańcy trochę dopili swego, bo obiecał pan te rozmowy. Odbędzie się też nadzwyczajna sesja Rady Miasta w przyszłym tygodniu. Adam Urbaniak
zapowiadał,
że
według mojej wiedzy to nie jest nadzwyczajna,
odbędzie się sesja, na którą zaproszony zostanie.
Zgodnie z wszystkimi regułami, sesja odbywa się w ostatni wtorek miesiąca.
Z tego co wiem,
pan przewodniczący mówił, że tak, no bo nie wiedział, że odbędzie się minisesja, która miała miejsce wczoraj, bo tak naprawdę wczoraj rozmawialiśmy z mieszkańcami. Oni przedstawili swoje oczekiwania, łącznie z tym, że żądają również wybudowania sklepu przez miasto, żeby była pełna jasność. Czyli, że miasto ma wyłożyć pieniądze, wybudować tam sklep i prowadzić sklep, bo nikt tego robić nie chce. To też a propos, żeby była pełna jasność, bo też nie mówmy, że tego czegoś takiego nie było, więc cóż, no mam nadzieję, że tylko też nie będzie sytuacji takiej, że za chwili mieszkańcy będą mówili, że to ja zamiast sklepu chcę, nie wiem, obuwniczy albo, że tak powiem, lodziarnie, żeby miasto budowało każdemu coś takiego. To już jakby przerysowuje, tylko są granice, w których się obracamy, ale wczoraj takie żądanie też padło. Mhm. Mieszkańcy powiedzieli, że żądają od nas sklepu, jako miasta. No, miasto nie prowadzi sklepów. Jakby ktoś próbował się z tym zorientować, więc ja obiecałem mieszkańcom, że się spotkam i te obietnice dotrzymam. Pan przewodniczący mówił przed naszym spotkaniem, że jeżeli nie będzie takich rozmów, to oczywiście tematem się na sesji zajmiemy. Natomiast te rozmowy się rozpoczęły, no bo cóż, co się zmieni do wtorku, po porównaniu z dniem wczorajszym?
Będzie
no usłyszymy oczywiście, po pierwsze będziemy mieli wybranego prezydenta naszego kraju, więc myślę, że też niektórym emocje opadną. Po drugie też może skończy się taki trochę wielki populizm, który mamy, bo bardzo mi się podoba jeden z radnych, który jest wielkim przeciwnikiem wycinki tych drzew, a jeszcze niedawno był wielkim orędownikiem wycinki tych drzew
i stworzenie tam parkingu,
łącznie z tym, że są w protokołach sesji jego wypowiedzi, kiedy zrobisz wreszcie porządek na tym terenie, prezydencie leniwy, wytniesz te drzewa, zrobisz tam parking. Teraz jest pierwszym, który się przykuwa, bo to są piękne drzewa, więc taki populizm zaczyna być coraz większy, że jest część radnych, którzy za nic nie odpowiadają, nie chcą wziąć tej odpowiedzialności, którzy są gotowi poklepać po plecach każdego mieszkańca i powiedzieć mu, masz rację. Jak przychodzi do niego mieszkańca, mówi, słuchaj, ja chcę, żeby tutaj był park. No masz rację, to jest piękne miejsce, wręcz wspaniałe, żeby tam był park. Przychodzi drugi, mówi, słuchaj, zróbmy porządek, bo tam jest bałagan, ja bym był za parkingiem. No chłopie, przecież nie ma gdzie parkować, zróbmy tam parking. Niedaleko tego miejsca, bo też ja spotkałem się z zarzutem, że to ostatnie zielone płuca miasta Zielonej Góry zostały zniszczone. Przypomnę, że nie tak dawno, 100 metrów od tego miejsca, o którym rozmawiamy, uchwalono na kilkuset hektarach, jak mnie pamięć nie myli, park, zwany Parkiem Braniborskim. Te drzewa, o których rozmawiamy, nie dotyczą już tej kwestii, więc w pewnym sensie mówienie, że tam nie będzie w ogóle terenów zielonych, no mija się z prawdą.
Tereny są, oczywiście, że tak, jest olbrzymi las,
troszkę dalej, 100 metrów od tego miejsca. 100 metrów. To nie jest 100 kilometrów, to jest po prostu przejście minuta dłużej do kolejnego miejsca zielonego, ale abstrahuję od tego faktu. Powiedziałem, że się spotkam i tego dokonam. Natomiast no...
A jeszcze chciałam wrócić do tej sesji wtorkowej, która się odbędzie. Zostanie na nią zaproszony, czy już został zaproszony rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego?
A tego to nie mam zielonego pojęcia, bo nie jestem gospodarzem sesji jako takiej, więc mi jest ciężko na ten temat dyskutować. To prosiłbym, żeby zaprosić kogoś, kto kieruje pracami.
No właśnie, to jest ciekawe, czy to szukanie winnego, czy szukanie rozwiązań.
Nie,
właśnie,
no to...
Zdaje się,
to,
że Uniwersytet że będzie tak musiał powiem, się wytłumaczyć z tego, czyli to, o co, którym chodzi, radnym chodzi.
Ja myślę, że tutaj jest problem związany z tym, że... Do końca być może nie jest to polityka rektora, ale pewnych służb, które są, nie do końca ona jest racjonalna. Choć z drugiej strony, no, nie ma się co dziwić, bo jeżeli przychodzi radny i mówi, panie rektorze, na tym terenie dobrze byłoby wyciąć drzewa i wybudować na przykład szkołę muzyczną, a po tygodniu staje na czele protestu tych, którzy są przeciwni wycinki drzew, no to rektor może być zorientowany, bo nie jest przyzwyczajony pewnie do tego, że ktoś kłamie w żywe oczy.
A czy miasto by oczekiwało od uczelni, że uczelnia pokaże wszystkie swoje plany, powie, te działka sprzedajemy,
ja myślę, że miasto kiedyś pokazywało i wskazywało, pewne elementy, które moim zdaniem są jak najmniej konfliktogenne do sprzedaży, bo uważam, że uniwersytet, jeżeli ma trudną sytuację, ma, bo wiadomo, jak wygląda demografia w Polsce, powinien wyzbywać się zbędnego majątku. Ja przypomnę, że miasto też uczestniczy w tym procesie, bo kupiło na przykład Raculkę, czyli ośrodek jeździecki, bo uniwersytet doszedł do wniosku, że prowadzenie w tej formule tego miejsca, no, mija się, że tak powiem, jakby z potrzebami uniwersytetu. Okej, no, było takie oczekiwanie, w związku z tym my podjęliśmy decyzję, że ten teren odkupimy i co, że tak powiem, stało się fizycznie faktem, że miasto to odkupiło, bo w tym miejscu akurat uważamy, że jeżeli chodzi o wzgórza i ten element, o którym tu rozmawiamy, to też pamiętam, bo to już nie pierwszy raz jest w tym miejscu dość duży problem. Pierwszy raz, kiedy była koncepcja wybudowania bloku wielopiętrowego, był pierwszy protest, wszyscy mówili, że nie, bo... Choć ja przypomnę, że tam są 10-piętrowe wieżowce, żeby było na jasność,
tam stoją
kilka takich wieżowców, ale mieszkańcy powiedzieli nie. Pamiętam również tych radnych, którzy właśnie dzisiaj pięknie protestują, że w ogóle, to oni mówili, słuchajcie, no 4 piętra to jesteśmy w stanie zrozumieć, no bo to jakoś będzie korespondowało z tym, co jest koło.
Ale to
trochę czasu
radnymi,
minęło.
A to mieszkańcy protestują.
Ja wiem, ale problem polega też na tym, że wszyscy im tłumaczą, że tak, macie rację.
Przy okazji problemów mieszkańców zawsze się pojawia ta gra polityczna.
Ja nie uciekam od tego, tylko dobrze jest, jak zaczynamy rozmawiać na temat argumentów, a też nie na temat emocji i sami tych emocji nie wzbudzamy, bo jeżeli zaczynamy doprowadzać do populizmu takiego, że troszkę jak nasz kandydat na prezydenta, jeden, nie będę wymieniał nazwiska, który mówi raz, że za in vitro to wsadzi do więzienia, a drugi raz mówi, że to genialny pomysł, więc no to może by się zdecydował, bo nie można być, że tak powiem, i dobrym, i złym, nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Czasami trzeba powiedzieć jakieś zdanie, którego się będziemy trzymali. Mhm. Ja od tego nie uciekam, bo jestem zwolennikiem nowych rozwiązań komunikacyjnych. Jeżeli idą przez las, to trudno, bo to jest troszkę jak budowa drogi. Pamiętam, jak wybudowaliśmy drogę Pileckiego, to jest łącznik pomiędzy Wrocławską a Jędrzychowem. Nikt nie protestował, choć wycięliśmy las. Miała być budowana druga część tej drogi, to usłyszałem, że nie, bo wytniemy kawałek lasu, który jest tak cenny przyrodniczo, etc., etc. Bóg wie, co tam nie ma, łącznie z żółwiem, który uciekł jednemu z mieszkańców i on tam już ma swoje lęgowiska godowe, więc nie wolno tego dotykać, że po prostu no, taki trochę brak konsekwencji, no bo jeżeli wycinaliśmy wcześniej i nikomu nie przeszkadzało i ten las był byle jaki, nagle jak przychodzi gdzieś bliżej, to ktoś mówi, że to jest Bóg wie jak wielce historycznie, to pytanie brzmi, którędy tą drogę poprowadzić? No wychodzi, że nie możemy, więc ja jestem zwolennikiem, że jeżeli jest taka potrzeba, to róbmy.
Wydaje
nie
się, wstydzę się kluczem tego. Do przejrzystości i do jakiejś przewidywalności tych spraw byłby konkretny, jasny plan zagospodarowania przestrzennego.
Ale tam jest konkretny dokument, który jest zwany studium zagospodarowania przestrzennego. I proszę, żeby każdy sobie przeczytał, co jest zapisane jako funkcja tego terenu w studium. Ponad 50% powierzchni Zielonej Góry to są lasy, więc w większości terenów rozmawiamy o czymś, co jest zielone, bo są jeszcze parki i tak dalej, i tak dalej. Więc ja od tego wszystkiego nie uciekam. Natomiast też pamiętajmy o tym, że
Uniwersytet Zielonogórski kupując tę działkę, czy otrzymując ją od miasta, musiał wskazać, na co będzie przeznaczony ten teren?
Wie pani, ja też nie jestem w stanie tak na bieżąco odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, co było z każdym terenem.
Pojawiła się taka informacja, sugestia, że tam miał nastąpić rozwój uczelni.
Tam miało być kiedyś planetarium, bo pewnie wszyscy o tym wiemy, bo przecież chyba nawet była koncepcja i jakieś wizualizacje tego planetarium, ale to lat temu, naście, ja pamiętam, że takowe widziałem, ale później życie nie znosi pustki, życie się zmienia. Tak samo miało miejsce to również tutaj. Życie się zmieniło, poszło do przodu, planetarium cyfrowe powstało na bazie kina Wenus. Choć pamiętam też, jak niektórzy radni, którzy dziś tak pięknie protestują, mówili, że akurat w życiu tam nie będzie ten, tylko będzie Biedronka. No, jak widać, będzie jednak planetarium cyfrowe, no to już nie będzie planetarium na tym miejscu zwanym wzgórzami.
Ale jak pan mówi, życie się zmienia, też te plany chyba zagospodarowania, czy studia zagospodarowania przestrzennego nie mogą być takie niedoruszenia, bo jeśli Uniwersytet Zielonogórski ma kłopot finansowy i szuka oszczędności, to musi mieć pełne prawo do tego, żeby dysponować takimi działkami.
No, ale jak widać, my jesteśmy niestety gdzieś tam czasami na tym etapie, że wychodzi na to, że nie do końca prywatny właściciel ma prawo dysponować swoim własnym terenem, bo są pewne...
Racje są gdzieś po obu stronach. A gdzie jest komisja do spraw tej zieleni, to nowo powstały twórczy? Ta komisja też się zajmuje? Zagląda do tej sprawy?
Przyznam się szczerze, że nie z tą sprawą to jest związany epizod. Kiedyś poprosiliśmy o opracowanie terenów cennych z punktu widzenia przyrodniczego w mieście Zielona Góra. Tych terenów jest wskazanych kilkanaście przez kilkunastu naukowców, nie domorosłych, tylko tych, którzy mają tytuły naukowe. Ten teren, o którym rozmawiamy, nie znalazł się jako teren atrakcyjny, cenny tak? przyrodniczo. Są tereny, które zostały uznane przez tych, więc my mamy jakieś też pojęcie, gdzie jest. No to co przypomnę, 100 metrów od tego miejsca, bo tu rozmawiamy o działce, która ma tak naprawdę no, chyba niecałe 3000 metrów kwadratowych, tak? Czyli to jest, jak widać, no nie za duży teren. 100 metrów od tego miejsca jest park. Został ustanowiony park. Więc to nie jest tak, że w tym miejscu nie ma terenów zielonych. Inwestor ma prawo wycinać drzewa. Bardzo często się to dzieje w mieście Zielona Góra, kiedy rozpoczynana jest budowa. No bo w jaki sposób miasto się cały czas rozwija, się zmienia. No, ja pamiętam sam, podpisywałem decyzję na wycinkę 2000 drzew, której się nie wstydzę. To jest miejsce, w którym stoi Centrum Sportowo-Rekreacyjne, nasz basen. Tam przecież kiedyś był las. Ja mam mapy z 1968 roku, zdjęcia satelitarne Zielonej Góry. Jak popatrzymy sobie, co gdzie kiedyś było właśnie tych kilkadziesiąt lat temu, to okaże się, że lasy były w dużej ilości miejsc, a teraz tak naprawdę no, teren został zagospodarowany, na ile było to możliwe. Więc.
A jeszcze chciałam dodać o tą komisję do spraw zieleni. To jest sztuczny twór, tak?
Zamykając to nie jest sztuczny twór, no bo zawsze można każdego obrazić, mówić, że to jest sztuczny twór, bo on nie przyjął mojej racji. No więc jeżeli przyjmiemy zasadę taką, że są pewne ciała, pewne grupy i pewni specjaliści, którzy decydują o pewnych rzeczach, to starajmy się tego trzymać. Ale jeżeli to jest tak, że coś jest nie po naszej myśli i mówimy, że ten twór jest sztuczny, nie działa i w ogóle po co on ma być, to będziemy uprawiali tani populizm, który mamy w wykonaniu wielu polityków w tej chwili, nie tylko w mieście, ale w skali całego kraju, no, realizowany, co wcale dobrze nie wróży. Bo za chwilę będzie sytuacja taka, że ktoś powie wreszcie sprawdzam i na ile te wszystkie obiecanki będą możliwe do realizacji. Boję się, że może być z tym duży problem. jak przyjdzie, właśnie do tego słowa sprawdzam, bo cóż, wrócę jeszcze do jednej podstawowej kwestii. Kto z Państwa jest za rozwojem miasta? Często zadaję takie pytanie, las rąk. Tylko pod jednym warunkiem. U sąsiada, nie u mnie. Ja przypomnę, że też jedna z osób, która jest wielkim orędownikiem tego, żeby w mieście nie dotykać żadnej terenów zielonych, pierwszy przeciwnik, taki bezsensowny moim zdaniem czegokolwiek w tym mieście, stała na czele protestu, którym był też między innymi przeciwko budowie drogi przez park, tak? I pójdźmy teraz, zobaczmy, ile jest samochodów na tej drodze, ile jeździ, no bo którędy mają te samochody się poruszać. Czyli ja rozumiem, że możemy pójść w kierunku czegoś takiego. Jak kiedyś też rozmawiałem prowadziłem konwersację, czy próbowałem porozmawiać na temat argumentów, na temat inwestycji drogowych, czy innego typu, to on stwierdził w trakcie rozmowy, że może byśmy się wszyscy zaczęli rowerami zamiast samochodami poruszać. No, ciężko mi jest zmusić mieszkańców do tego, żeby przesiąść się z samochodów na rowery i myślę, że nikomu się to nie uda, więc nie możemy mówić, że rozwiązaniem jest to, żebyśmy, że tak powiem, przesiedlić na rowery, albo również taki argument, że no w sumie po co budujemy nowe drogi, wystarczy pół godziny wcześniej z domu wyjechać i wtedy stojąc troszkę w korkach, dojedziemy troszkę. Wie pani, no, przyznam się szczerze, że ciężko znaleźć czasami w tym wszystkim jakikolwiek kompromis. A ja uważam, że jest jedna podstawowa sprawa. Jeżeli są przepisy prawa, to w ramach tych przepisów się obracajmy, patrzmy i...
A czy pan chce przez to powiedzieć mieszkańcom, blokujecie rozwój miasta?
Ja nie chcę powiedzieć mieszkańcom, że blokują rozwój miasta. Ja chcę tylko i wyłącznie powiedzieć, że są przepisy prawa, które pozwalają na pewne rzeczy i w ramach tych przepisów trzeba się obracać. Nie można też mówić nie, bo nie, bo coś mi się nie podoba, tylko trzeba przedstawiać argumenty. Ja uważam, że w ramach takich argumentów powinniśmy się obracać i starać się pewne rzeczy zrealizować. Natomiast no cóż, jeżeli ja czytam, że jestem bolszewickim drwalem i słyszę od kogoś, że jestem bolszewickim dwarem, to jeżeli pani uważa, że mam... No, jakikolwiek argument przeciwko temu, to nie mam argumentu, bo dla mnie poziom dyskusji związany z tym, że jestem bolszewickim drwalem, no to jest trudna dyskusja.
Ja wiem jedno, nie zazdroszczę prezydentowi. Musimy kończyć tę część audycji.
Ja mam komuś odpowiedzieć, że ktoś mi mówi, ty bolszewicki drwalu i chce ze mną rozmawiać. No to o czym mamy rozmawiać? No?
Za chwilę wracamy do rozmowy z prezydentem Januszem Kubickim. Można dzwonić do naszego studia 68 326 9696. Można też wysłać pytanie mailowo prezydent@zielonej.pl. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Index. 68 326 9696. Można dzwonić do naszego studia i pisać maila prezydent@zielonej.pl. Pojawiło się pytanie.
Dzień dobry, panie prezydencie. Ja dzwonię z tym pytaniem. Czy pan tam się miał dowiedzieć w sprawie tego przedszkola na Węgierskiej, co pani Harędźlak obiecała tam poprawić trochę ten plac zabaw dla dzieci w tym przedszkolu 37, bo tam jest naprawdę... To podłoże jest tam bardzo tragiczne i bardzo duże przedszkole, te tam huśtawki, to wszystko jest tam, mówię pan, już mocno wyeksploatowane, bo tam jest chyba 400 czy ile dzieci i obiecała,
Wiem, o którym miejscu mówimy.
Dziękujemy za przypomnienie sprawy.
Znaczy ja rozmawiałem tam z panem dyrektorem, aby się zorientował, ile by to musiało ewentualnie kosztować, bo i wtedy dopiero podejmę decyzję, czy nas stać, czy znajdziemy gdzieś środki finansowe, żeby, że tak powiem, w tym miejscu poprawić. To jest duże przedszkole na dużym osiedlu, obok dużej szkoły. Nie chodziłem do tego przedszkola, ale bardzo długo mieszkałem obok niego. Moja mama mieszka tam do dzisiaj, bo kiedyś chodziłem głosować do tego przedszkola. To mi się zdarzyło. To pamiętam a propos wyborów, które się zbliżają. Tam była moja komisja wyborcza. Tam swoje pierwsze głosowanie jako pełnoletni w tym przedszkolu. Obywatel Zielonej Góry i Polski miałem szansę przeprowadzić. A to też takie emocje były, jako jeszcze młody człowiek, że będę mógł zagłosować, bo to kiedyś się chodziło tylko i wyłącznie z rodzicami, bez samodzielności, a to nagle, kiedy 18 lat minęło i każdy mógł sam już.
Zgadza się. A sprawa w toku, tak? Jeszcze będzie słuchacz
tak,
pewnie
tak,
przypominał
niestety,
o tej,
nie mam gotowej
o tej sprawie,
odpowiedzi. Tak, oczywiście.
Wrócimy w takim razie do tego
czekam
tematu.
Na decyzję. Zanim podejmę decyzję, muszę zobaczyć, czy mnie na to stać, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o koszty, bo budżet jest taki, a nie inny i zawsze jest po lewej, po prawej. Są wydatki i wpływy i trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby wszystkich zadowolić. Trzeba sprzedawać nieruchomości, bo miasto też sprzedaje nieruchomości, bo potrzebuje pieniędzy. Mieszkańcy chcą się budować, chcą mieszkać, potrzebują przestrzeni, więc to zawsze trzeba znaleźć
rozwiązanie. A czy za tydzień będzie już coś wiadomo w tej sprawie?
Myślę, że
coś
tak.
Więcej? Dobrze, to prosimy słuchać. Kiedy na naszych drogach pojawią się autobusy elektryczne, ile będzie kosztował bilet?
Bilety są bez zmian, nikt nie planuje na dzień dzisiejszy żadnych ruchów, jeżeli chodzi o ceny biletów. Przygotowujemy się do przetargu.
Może
się...
chodziło o to, że powinny być taniej właśnie.
Wie pani, ja bym był zwolennikiem, żeby było jeszcze taniej. Tak naprawdę też wiem, że są miasta, które mówią bezpłatnej komunikacji, tylko tam tak naprawdę wtedy nie jest to komunikacja, tylko jest jeden autobus, który jeździ tam dwa razy dziennie. W naszym przypadku miasto dopłaca do komunikacji, czyli każdy z nas dopłaca około 20 milionów złotych rocznie i tę dopłatę wolelibyśmy nie zwiększać, ale również, żeby te ceny biletów były jak najmniejsze. Przypomnę również, że u nas dzieci w ramach, że tak powiem, promocji rodzin są zwolnione do 7 roku życia w ogóle z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej. Teraz na przykład będziemy zwalniali studentów lub również te osoby, które będą posiadały bilety i będą jeździły na koncerty bachanaliowe, bo studenci teraz rządzą miastem, więc na pewno, jeżeli chodzi o to, kiedy będą, wierzę w to, że uda się, żeby w roku 2016 pojawiły się na ulicach autobusy elektryczne, bo to nie tylko i wyłącznie przetarg, ale później również produkcja i wszystkie z tym związane elementy, bo to jest jeszcze budowa całej infrastruktury stacji do ładowania na pętlach, które będą niezbędne do zrobienia, więc trochę roboty jeszcze przed nami.
6832699696. Jest pytanie związane z bachanaliami. Czy pan prezydent świętował bachanalia tak jak my teraz, totalnie? Czy był pan prymusem i omijał wszelkie, nie zacytuję, jakie i szalone imprezy?
Czy ja byłem prymusem?
Bardzo osobiste pytanie.
Pewnie, że byłem prymusem. No, tak? Pozostałem nim do dzisiaj. Oczywiście, że uczestniczyłem w bachanaliach. Ja pamiętam nawet w pewnym sensie za moich czasów studenckich doszło do reaktywacji bachanali. Pamiętam pierwsze bachanalia, które odbywały się jeszcze za istnienia dwóch uczelni, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. I pamiętam, że umowa stanęła na tym, że część wychodzi z Podgórnej, część wychodzi z Wojska Polskiego. Spotykamy się w centrum miasta i tam odbywa się oczywiście przekazanie. Także odbywało się wiele, wiele imprez, nie tylko i wyłącznie kulturalnych, ale również sportowych. No było to takie święto studenckie. Oczywiście bardzo mile je wspominam. Pamiętam również później, kiedy się reaktywowaliśmy, coś takiego jak utrzepiny studentów, więc bo też tego nie było, więc no na pewno bardzo...
Bardzo się zmieniły bachanalia od tamtego czasu?
To przyznam się szczerze, że oczywiście nie wiem do końca, bo nie uczestniczę już tak czynnie. Zresztą cóż, lat temu naście słuchaliśmy innej muzyki, teraz słucha się też już troszkę innej. Nie każdy mu odpowiada, więc każdy dobiera sobie to, co lubi. Więc na pewno nie uczestniczę już tak czynnie, choćby w imprezach sportowych, jak kiedyś mi się to zdarzało w trakcie bachanaliów, bo człowiek młodszy, więc miał więcej sił, energii, a teraz wiek ma swoje prawa, choć nie czuję się jeszcze osobą z wiekiem starczym, tylko jeszcze czuję się młoda, ale na pewno inaczej to wygląda. Na pewno balowałem, pewnie tak jak wszyscy. Bo też był to taki moment ostatniego oddechu przed zbliżającymi się egzaminami, sesją, więc to był taki moment, kiedy każdy starał się zapomnieć o tym, co czeka go za chwilę, tak aby podejść do sesji. A sesja wcale nie była nigdy dla mnie również łatwa, pewnie tak jak dla większości studentów. To nie jest też tak, że wszystkie egzaminy miałem w pierwszym terminie, więc we wrześniu też mi się zdarzało zdawać egzaminy. Ale cóż, skończyłem studia. Mam dyplom, jestem z tego dumny, jestem dumny z naszej uczelni, bo jest to naprawdę dobra szkoła. Jeżeli część osób twierdzi, że nie do końca, to jest w błędzie. Popatrzmy choćby na poziom informatyki, który jest bardzo wysoki na naszej uczelni, nie tylko informatyki.
Zgadza się, są kierunki, którymi możemy się pochwalić w całej Polsce.
Z których jesteśmy dumni, więc ja zawsze wszystkim powtarzam, że to jest najlepsza uczelnia na świecie, bo to ja ją skończyłem i ona pomogła mi w życiu. Wiele mi dała. Tam również miałem okazję spotkać swoją wtedy jeszcze przyszłą małżonkę, więc poznaliśmy się na studiach.
Prezydent nam się rozmarzył w studiu. 6832699696. A ja przy okazji zapytam, ile znaczy student dla miasta? Skoro już mamy bachanalia, ile panie prezydencie znaczy student dla miasta, dla Zielonej Góry?
I to dobrze sformułowane pytanie wymaga zawsze gimnastyki przy odpowiedzi, tak? Cóż, ja myślę, że miasto silne jest również tym, że posiada uniwersytet. Jest to jedna z takich nóg, na których miasto stoi. Jesteśmy małym miastem, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, jeżeli chodzi o skalę kraju, a które posiada uniwersytet. Wierzę w to, że uda się poszerzyć jego ofertę o kolejne nowe kierunki. Chciałbym, żeby to były jak najlepsze kierunki o jak najwyższym poziomie nauczania, bo trzeba pamiętać też o tym, że to jest bardzo młody uniwersytet. W Polsce mamy wiele uniwersytetów, których historia to są setki lat. Nasz to jest taki osesek, taki niemowlę w tym towarzystwie, ale to nie jest też tak, że jak niemowlę, to że tak powiem, wszyscy inni są z przodu, bo to jest takie niemowlę, które potrafi się łokciami rozpychać i nie być ostatnim w tym towarzystwie, z czego jestem dumny, bo jest to na pewno powód do dumy. Pamiętam też, że Coraz częściej moi nauczyciele akademiccy, którzy kiedyś nie byli profesorami, teraz już są profesorami, nie tylko i wyłącznie uczelnianymi, ale belwederskimi. Jest to taki powód do dumy, bo zawsze będę to wszystkim powtarzał, o ile nie mamy w województwie lubuskim i w Zielonej Górze elity politycznej, o tyle uważam, że możemy twierdzić, że i jestem o tym przekonany, że tak jest, mamy elitę naukową, są ludzie, którzy mają swoje osiągnięcia, którzy wiele do miasta wnoszą, którzy są związani z uniwersytetem, więc jest to nasz skarb.
I chyba na moment ten kierunek medyczny się otworzy. Jutro pana Rukowicz przyjeżdża do Zielonej Góry, być może wręczy decyzję o otwarciu. Jak pan czuje, będzie tak czy nie?
I znowu się rozmarzyłem, tak? Oczywiście, biła czego 13. sobie i wszystkim bym życzył, bo im więcej kierunków, tym lepiej, bo nie jest wcale łatwo studiować medycynę. Dla niektórych osób wybór nie polega na tym, że on może iść na medycynę do Wrocławia, Poznania czy Zielonej Góry, tylko może stać albo w Zielonej Górze, albo wcale. Bo pamiętajmy o tym, że ekonomia jest nieubłagana, nie każdego stać na studia za granicą, czy miasta, czy to Polski, więc dobrze, byśmy mieli tutaj również ten kierunek, bo on również pomoże tym, którzy żyją w mieście, bo wraz z tym, wierzę w to, podniesie się jakość naszej służby zdrowia. Jeżeli szukamy czasami pomocy, czego nigdy nikomu nie życzę, wtedy będzie łatwiej o tą pomoc tu na miejscu. Będą osoby, które będą pomagały, leczyły z tytułami, więc byłoby to na pewno dobre, bo rozwój każdego miasta, każdego regionu jest związany również z rozwojem poziomu szkolnictwa.
Trzymamy mocno kciuki. Myślę, że wszyscy i mieszkańcy, i studenci, i kadra naukowa Uniwersytetu Zielonogórskiego, żeby to się udało, żeby kierunek medyczny powstał na naszej uczelni. Musimy już kończyć dzisiejszy program. Zapraszam za tydzień o 12.30. Prezydent miasta Janusz Kubicki był moim gościem.
Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za spotkanie.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.